Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Tu Nauka.
Więcej energii z wiatru. Czy to możliwe? Czy możemy korzystać z tego, że wieje bardziej lub mniej? O tym w dzisiejszym Tu Nauka. O odnawialnych źródłach energii i o samym wietrze, no a pewnie też o słońcu, rozmawiam z Julią Ćwiek ze Studenckiego Koła Naukowego Energetyki Szkoły Głównej Handlowej.
Tu Nauka.
Musimy chyba zacząć od jakiejś, no może nie definicji, ale poukładania sobie w głowie, w jakim kontekście będziemy rozmawiać, bo chodzi nam o to, żeby poinformować i upowszechnić wiedzę o tym, że nie tylko panele fotowoltaiczne mogą nam zamieniać, no tym razem energię słoneczną w energię, ale wiatr też możemy zmienić, mówiąc bardzo roboczo, w energię. Powiedz proszę, tak dość ogólnie, o co chodzi? Do głowy przychodzą mi wiatraki, ale to na pewno nie wszystko.
Tak, myślę, że dobrze tutaj zaczęłaś od energetyki tej ze słońca, którą czerpiemy z fotowoltaiki, bo to jest trochę taki nasz polski cud, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, dzięki niektórym programom takim dofinansującym te właśnie panele fotowoltaiczne i myślę, że każdy z nas jeżdżąc po różnych okolicach w Polsce zauważał te właśnie błyszczące granatowe panele na dachach domów i rzeczywiście to był taki cud. Natomiast warto tutaj podkreślić, że to jest taka energetyka prosumencka, czyli taka można powiedzieć mała. Mamy tam te instalacje, które mają po kilka kilowatogodzin, więc one są takie dosłownie malutkie. Natomiast jeśli spojrzymy na tą perspektywę makro i poszukamy takich odnawialnych źródeł energii, które rzeczywiście mogą coś zmienić w tym naszym polskim systemie, można powiedzieć takim brudnym, zanieczyszczonym węglem, to właśnie tutaj myślę, że można wspomnieć o wiatrakach. Jeśli chodzi o wiatraki, to jest taka technologia znana od lat. Zaczynaliśmy przy produkcji mąki, wtedy już były wiatraki. Później z biegiem lat i z rozwojem techniki zauważono, że można to wykorzystywać do produkcji po prostu energii elektrycznej. Tak więc myślę, że jak się jedzie przez Polskę nawet, czy przez Niemcy, inne kraje europejskie, można zauważyć te duże wiatraki, które gdzieś tam się wydobywają zza horyzontu i rzeczywiście one są duże, ponieważ mają około 100 metrów wysokości i te ich turbiny są, rozpościerają się na około 40 metrów więc szerokości, więc są to naprawdę duże budowle. No i tak, dzięki temu, że wieje nam wiatr, który mamy za darmo i jest po prostu dany nam przez naturę, możemy wprawiać w ruch te turbiny, które przez to generują energię elektryczną, która potem jest transportowana dalej do konsumentów.
Mhm. A powiedz mi, bo myśląc sobie cały czas o tej analogii panele fotowoltaiczne, można pomyśleć, że Polska może nie jest idealnym krajem, bo nie jest tak super nasłoneczniona. A jak to jest w kwestii wiatru? Czy Polska może być wietrznym państwem? Czy my jesteśmy bogaci w wiatr?
Co do tych paneli, to akurat w tym tygodniu, co ciekawe, nasz polskie sieci elektroenergetyczne, nasz operator sieci energetycznych musiał obciąć produkcję z paneli właśnie, ponieważ tak mocno świeciło nam słońce już teraz w kwietniu, że trzeba było to ograniczyć, więc pomimo tego, że Polska nie jest tak bardzo nasłoneczniona, to jednak te panele lubią ten klimat. Natomiast jeśli chodzi o wiatr, to tutaj ten potencjał jest także znaczący, przede wszystkim w północnej części naszego kraju, tam nad morzem, w pomorskim, zachodniopomorskim, gdzie mamy po prostu bardzo silne wiatry z morza, ale także jeśli chodzi o województwo na przykład wielkopolskie, mazowieckie, Podlasie całe, to też mamy tutaj duży potencjał, jeśli chodzi o wiatr. Niektórzy oceniają, że może to być nawet 22 gigawaty mocy w przyszłości do 2030 roku. Tutaj zakładając również takie ograniczenia ekonomiczne, techniczne, środowiskowe. Więc tak ogólnie do 2030 roku możemy mieć 22 gigawaty mocy z wiatru na lądzie tylko. Tak dla porównania powiem, że w polskim systemie elektroenergetycznym aktualnie mamy zainstalowanych 60 gigawatów mocy w tej energetyce konwencjonalnej, czyli w tych właśnie elektrowniach węglowych chociażby, czy gazowych, plus odnawialne źródła energii, to w sumie mamy 60 gigawatów. Więc patrząc na tą liczbę 22 gigawaty w 2030 roku, to rzeczywiście okazuje się, że ten potencjał jest. Z czym aktualnie mamy 9 gigawatów w wietrze, więc to też jest sporo.
Tu Nauka.
W dzisiejszym programie o wietrze rozmawiamy, a tak naprawdę o tym, czy da wiatr się wykorzystać i zamienić w energię. Więcej energii z wiatru, czy to możliwe? Na te pytania odpowiada Julia Ćwiek ze Studenckiego Koła Naukowego Energetyki Szkoły Głównej Handlowej.
Tu nauka.
A jak my jako Polska wypadamy na tle innych krajów? Czy są jakieś dane co do właśnie tego, jak korzystamy z wiatru?
Ogólnie to nie najgorzej w Unii Europejskiej, bo myślę, że tutaj można się skupić, ponieważ te warunki atmosferyczne jednak są w miarę podobne, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, więc myślę, że tą analizę możemy zawężyć właśnie do Unii. Polska, jeśli chodzi o przyrost mocy z wiatru, jest na 7 miejscu aktualnie w Unii Europejskiej, więc nie jest to tak najgorzej, patrząc na też możliwości inwestycyjne chociażby i też te możliwości właśnie z wiatru. Także naprawdę nie jest źle i trzeba tutaj pamiętać o tych celach unijnych, które są postawione nam, można powiedzieć, z góry, jeśli chodzi właśnie o rozwój wiatrowej energetyki, ogólnie odnawialnych źródeł energii. Ponieważ one są duże. Początkowo to było około 30% do 2030 roku. Unia zakładała, że mamy mieć ponad 30% w miksie energetycznym, czyli w tym wykazie, jakiej energii używamy. 30% to miało być odnawialne źródła energii, natomiast po rozpoczęciu się wojny na Ukrainie Unia Europejska przedstawiła taki pakiet, program Repower EU, w którym zwiększyli ten cel aż do 43% odnawialnych źródeł energii, więc tutaj te targety są dosyć duże. Polska także musi je gonić. My mieliśmy troszeczkę false start albo delikatne ograniczenie w tym zakresie, ponieważ mieliśmy taką ustawę, nadal ją mamy w zmienionym stanie, która się nazywa 10H. Ona była przedstawiona w 2016 roku i obowiązywała i dotyczyła tego, że wiatrak, taka turbina wiatrowa nie może być postawiona w mniejszej odległości niż dziesięciokrotność tej wysokości całego wiatraka od zabudowań. I to było związane z problemami społecznymi, ponieważ jak wiemy, takie turbiny po prostu też potrafią huczeć, potrafią jakoś tam zniekształcać, zanieczyszczać powiedzmy to środowisko takie wizualne. Także ta niezgoda społeczna jakaś tam była i dlatego legislator odpowiedział na to w ten sposób. Natomiast niestety to zmniejszyło nasz potencjał, bo jak się okazało, tych lokalizacji nagle zaczęło ubywać, także trzeba było ją zmienić, została ona zmieniona. Nie na tyle, co niektórzy by chcieli, natomiast ten potencjał nadal jest. Natomiast co tu bym jeszcze chciała podkreślić, to jak zaczynamy obchodzić trochę te problemy społeczne na lądzie i technologia dała nam możliwość stawiania wiatraków na morzu, co łączy przyjemne z pożytecznym, można powiedzieć, ponieważ te wiatraki są umiejscowione bardzo, bardzo daleko w morzu, przez to nikomu po prostu nie przeszkadzają. A jak możemy sobie wyobrazić, na morzu bardzo wieje, co nie jest zbyt korzystne dla osób, które się opalają, na przykład na bałtyckich plażach. Natomiast dla takich turbin wiatrowych jest to super środowisko do produkcji energii.
Powiedz mi jeszcze w kontekście przyszłości, czy my możemy myśleć, no właśnie, że w ciągu, nie wiem, 20-30 lat zamiast paneli fotowoltaicznych będziemy mieli jakieś własne, małe, przydomowe turbiny, wiatraki albo coś w tym stylu? Czy to w taką stronę może iść?
Ta energetyka prosumencka, którą my widzimy i rzeczywiście jest znacząca dla systemu, jednak nie stanowi takiej dużej części. I jak myślimy o energetyce i o tym dużym systemie, o tym zapotrzebowaniu dla całej Polski, dla prawie 40 milionów obywateli, to musimy myśleć o czymś dużym. Dlatego tutaj ten potencjał energetyki wiatrowej jest jednak w takiej dużej energetyce i dlatego tutaj powstają te projekty na Bałtyku, który, tak jak mówiłam, ma ogromny potencjał, ponieważ aż około 33 gigawatów mocy. To jest naprawdę dużo i może stanowić około 57% całego zapotrzebowania dla naszego kraju w przyszłości. Więc możemy sobie pomyśleć, że ten nasz Bałtyk naprawdę daje nam ogromne pole do manewru, jeśli chodzi o energetykę, ponieważ tam te turbiny też mogą być dużo, dużo większe. I te, które aktualnie chcemy budować na Bałtyku, mogą mieć nawet 250 metrów wysokości, żeby zbierać ten wiatr bardzo bardzo dobrze. Myślę, że tutaj mogę przytoczyć, że Pałac Kultury ma 230 metrów wysokości, więc można sobie wyobrazić, jaka ta turbina jest po prostu gigantyczna. No więc ten Bałtyk jest taki bardzo prosperujący i tutaj jest taki gorący temat w energetyce, jeśli chodzi właśnie o tą energetykę wiatrową, czy na lądzie, czy na morzu. Natomiast ma to swoje problemy ze względu na infrastrukturę przesyłową i też trzeba pamiętać i myślę, że tutaj warto też podkreślić to, że odnawialne źródła energii mają to do siebie, że one są bardzo nieelastyczne. Czyli znaczy, jak świeci słońce, to mamy energię z paneli, jak wieje wiatr, to mamy energię z wiatru. I eksperci, tacy bardzo zieloni, można powiedzieć, twierdzą, że one są komplementarne. To znaczy, zazwyczaj, kiedy świeci mocno słońce, to mniej wieje wiatr, natomiast kiedy słońce nam zachodzi za chmurkę, to zaczyna wiać, dzięki czemu one powinny się ze sobą uzupełniać. Natomiast w praktyce nie zawsze to tak wygląda i potrzebne nam nadal są te źródła energii takie bardzo stabilne, czyli na przykład elektrownie gazowe, które możemy po prostu włączyć. Widzimy, że wiatr zaczyna słabnąć, możemy włączyć, dać energię obywatelom. Widzimy, że zaczyna mniej świecić słońce, tak samo. Energetyka jądrowa działa na podobnej zasadzie, natomiast jest bardziej stabilna, nie możemy jej tak włączać, wyłączać. Natomiast należy pamiętać jednak, że te odnawialne źródła energii mają swoje ograniczenia, także jeśli chodzi o infrastrukturę przesyłową, czyli to, w jaki sposób ta energia jest transportowana, ponieważ to też nie jest takie łatwe. Jeśli chodzi o te panele na domach, to my możemy wykorzystywać tą energię, ile możemy u siebie w domu, natomiast jeśli chodzi o energię na Bałtyku, no to pomyślmy sobie, jak przetransportować te 33 gigawaty mocy w przyszłości na cały kraj, a przede wszystkim na południe, które jest najbardziej zindustrializowane. Więc to są takie, myślę, że znaki zapytania, natomiast przyszłość, jeśli chodzi o OZE w Polsce, myślę, że maluje się całkiem pozytywnie i po prostu potrzebujemy dobrych rozwiązań regulacyjnych i myślę, że zgoda społeczna jest na to, tym bardziej, że Polacy zobaczyli, jak fajnie jest mieć panele po prostu na domu.
To Julia Ćwiek, Studenckie Koło Naukowe Energetyki Szkoły Głównej Handlowej, a za chwilę w Tu Nauka przeniesiemy się do Krakowa. Tam studenci Koła Naukowego Ekoenergia Akademii Górniczo-Hutniczej pracowali i wypracowali turbinę Windy. Jak ona działa? Czy zmieni nasze podejście do wiatru? O tym za chwilę.
Tu Nauka.
Więcej energii z wiatru. Czy to możliwe? To temat przewodni naszego dzisiejszego programu. W tym momencie porozmawiamy z dwójką studentów z Koła Naukowego Ekoenergia Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. Sabina Psarska, Szymon Frączek opowiedzą nam o pewnym urządzeniu.
Tu Nauka.
Wynaleziona przez studentów turbina Windy posiada dyfuzor o zmiennej średnicy, dzięki czemu zwiększona będzie ilość produkowanej energii wiatrowej. A ta nadwyżka jest znacząca, bo niemal o 2/3. Windy został zgłoszony do ochrony patentowej, a o szczegółach opowiadają nam studenci z Koła Naukowego Ekoenergia. Sabina Psarska i Szymon Frączek.
Tu Nauka.
Zacznijmy od samego początku. Jak to wszystko się zaczęło? Czy pamiętacie taki moment startu?
Zaczęło się to w sumie w 2019 roku, wtedy mieliśmy taką reaktywację w Ekoenergii po takich kilku latach przestoju prac w naszym kole. Zaczęło się od pomysłu naszego opiekuna i od konkursu, na który chcieliśmy wystartować, czyli NCBiR, wielkie wyzwanie. Na pomysł dyfuzora wpadł nasz właśnie opiekun i turbina, którą tworzyliśmy, miała jechać na te zawody, pojechała, zajęliśmy miejsce w półfinale i bardzo jesteśmy z tego dumni.
Przejdźmy teraz do chyba tej najważniejszej rzeczy. Proszę, powiedzcie, jak działa Windy?
I nasza turbina Windy jest dosyć nietuzinkowa z tego względu, że posiada ona dosyć obszerną obudowę wokół łopatek. Jest to tak zwany dyfuzor i ten dyfuzor pozwala nam zwiększyć prędkość powietrza w osi łopatek. Działa to podobnie jak zwężka Venturiego, czyli poza zwężeniem prędkość powietrza jest troszkę mniejsza niż właśnie w tym zwężeniu. I dzięki temu posiadamy większą prędkość powietrza w osi łopatek, ale dodatkowo patentem i innowacją w tym projekcie jest to, że posiadamy ruchomy dyfuzor. I niczym płatki kwiatu ten dyfuzor może zmienić średnicę wylotową. I dzięki temu mamy pełną kontrolę nad prędkością, jaka jest w osi łopatek.
Dzięki temu, że nasz dyfuzor potrafi zmieniać swoją średnicę w zależności od prędkości wiatru, jaka jest teraz, jakie są teraz dane warunki atmosferyczne, to my na łopatkach mamy praktycznie cały czas stałą prędkość wiatru. I dzięki temu nasza turbina pracuje efektywniej niż takie zwykłe turbiny bez dyfuzora.
Wiemy, jak działa Windy, wiemy, jak to wszystko się zaczęło. A jak przebiegały prace właśnie nad turbiną Windy?
Jeżeli chodzi o Windy, no to najpierw zaczęliśmy naszą pracę nad tym projektem, nad badaniami symulacyjnymi dyfuzora. Musieliśmy określić jego kształt, bo on, jakby Windy ma obudowę na dyfuzorze, która jest taka obła, a dyfuzor sam ma kształt stożka. I trzeba było określić, jaki musi być kąt tego stożka, gdzie umieścić łopatki w ogóle w tym dyfuzorze, żeby było to wszystko jak najbardziej efektywne. I najpierw robiliśmy właśnie symulację dyfuzora, symulację łopatek. Potem, jak już mieliśmy te najbardziej optymalne wyniki tej geometrii, przeszliśmy do konstrukcji naszych łopatek i dyfuzora i zaczęliśmy je testować w tunelu aerodynamicznym, żeby zwalidować nasze wyniki. Jeżeli chodzi o taką pracę właśnie symulacyjną, no to tak ona zaczęła się właśnie od tego, ale równolegle trwały też prace nad automatyką czy konstrukcją mechaniczną całej tej turbiny, ponieważ tutaj, jeżeli chcieliśmy brać udział w konkursie, wielkie wyzwanie, no to trzeba było spełnić szereg wymagań, które zakładał regulamin tego konkursu. I taka szafa sterownicza na przykład musiała mieć odpowiedni układ hamulcowy, pneumatyczny, a turbina sama musiała się mieścić w takim kwadracie 2 na 2 na 2 metry. Także tutaj też nasi konstruktorzy mieli co robić.
Nasze prace trwały w okresie pandemii, więc było dosyć ciężko, ale na szczęście udało się stworzyć konstrukcję na czas.
Skupmy się teraz na przyszłości, bo wcześniej padło, jak Windy działa, jak to wszystko przebiegało, ale czy jest to możliwe, żeby Windy miał zastosowanie takie bardziej powszechne, to znaczy w każdym domu, na każdym dachu tak naprawdę?
Moim zdaniem jak najbardziej, ponieważ nasza turbina może pracować w miejscach, gdzie średnia prędkość wiatru jest niższa niż taka prędkość dla typowych turbin, z tego względu, że już przy tych mniejszych prędkościach nasza turbina jest bardzo efektywna. Może ona być na przykład w miejscach, które są zabudowane na dachach, między innymi też dlatego, że posiada ona obudowę, jest to dodatkowy element bezpieczeństwa. Na ten moment nasza turbina pracuje w trybie off-grid, czyli nie jest ona podłączona do sieci. Jest to taki magazyn energii i możemy na przykład podłączyć się do tego magazynu z jakimś dodatkowym oświetleniem, bądź również z panelami fotowoltaicznymi, więc mogłaby to być taka mikroelektrownia.
Sabina Psarska, Szymon Frączek opowiadali o tym, co już się zdarzyło, a może co jeszcze się zdarzy. Wokół turbiny Windy krążyliśmy. Odsyłam na stronę Koła Naukowego Ekoenergia Akademii Górniczo-Hutniczej. Tam więcej szczegółów i o tym projekcie Windy, ale też o innych, które całkiem niedługo będą brały udział na przykład w konkursach naukowych.
Tu nauka.
Kolejny program Tu nauka za tydzień o tej samej porze. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Projekt Tu nauka realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna odpowiedzialność nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.